Reklama.
Sponsorem magazynu żużlowego jest firma Davi, dystrybutor chemii gospodarczej i kosmetyków. Zapraszamy do Gostynia i oddziałów w Lesznie i Rawiczu.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Minęła godzina 18.15 na naszym zegarze radiowym. W studiu jest Michał Konieczny i jego gościa, więc zapraszam na magazyn żużlowy. Witam.
W sumie dobry wieczór, bardzo ciemno już za oknem. Witam w studiu członka zarządu Leszczyńskiej Unii, pan Marka Szlotałę. Witamy serdecznie.
Dzień dobry państwu.
No chyba państwo domyślacie się, jaki główny temat magazynu żużlowego będzie nam towarzyszył przez najbliższe 45 minut. Zmiany personalne w Leszczyńskiej Unii, no można powiedzieć zmiany, jakich dawno, czy w ogóle chyba jeszcze nie było, bo z klubem pożegnał się, czy też klub rozstał się z trenerem Czesławem Czernickim, rozstał się również z jednym z liderów, Krzysztofem Kasprzakiem. To taki rzeczywiście, panie Marku, gorący tydzień?
Myślę, że ten tydzień on był finałem pewnych rozmów, które były wcześniej prowadzone zarówno z Zenonem Kasprzakiem, czyli jak to prezes określa, szefem teamu Kasprzaków, jak również z trenerem Czesławem Czerniskim. Akurat tak to się złożyło, że finalizacja tego z inicjatywy prezesa nastąpiła w końcu ubiegłego tygodnia. Ja myślę, że najbardziej gorące dni mamy dopiero tak naprawdę przed sobą.
Ale posłuchajmy, jakie były główne powody tych zmian personalnych. Te nam wyjaśni prezes Leszczyńskiej Unii, Józef Dworakowski.
Do trenera uznałem, że no w jakiś sposób, jak tworzymy nową drużynę, to gdzieś tam jest wizja nowej osoby, czy to będzie trener, czy to będzie menadżer, jak to się u was nazywa, to już bez znaczenia jest, nie? Menadżer, jak ja przypominam sobie, jak myśmy przejęli klub, jak mówili o Igielskim, jak się podśmiechywali, medio, menadżer i tak dalej, otoczenie, które gdzieś tam koło klubu działa, taka jest prawda, jak to się będzie nazywać, zobaczymy, a jeśli chodzi o Krzysia Kasprzaka, powiem krótko i zwięźle, za całokształt. Ja chcę mieć zawodników, którzy od pierwszego do ostatniego dnia są z klubem i problemy klubu, które są, zmartwienia klubu, które są, rzeczy, które się w klubie dzieją, trzeba się z tym utożsamowić, a nie ciągle być po prostu gadającym i gadającym, gadającym. Więc nie pasuje to, nie pasuje to, nie pasuje to, nie pasuje tor, to trzeba sobie poszukać nowego miejsca pracy. I za ten całokształt po prostu podjąłem taką decyzję.
Czy to koniec zmian w Leszczyńskiej Unii? Jeżeli chodzi o odejścia.
Nie wiem. Mam jeszcze dwie rzeczy, bo jeszcze musi przede wszystkim być bardzo zdrowy Damian Waliński, bo tego mi, tej operacji jeszcze 100% nie wiemy, jak będzie rehabilitacja wyglądała, ale nie znaczy, że będą jakieś jeszcze zmiany. Uważam jedną rzecz. Zawodnicy muszą naprawdę zacząć myśleć, że oceniają ich nie tylko kibice po wyniku, ale my oceniamy, bo my z nimi też od poniedziałku do piątku pracujemy.
Czy kibice Leszczyńskiej Unii mogą być spokojni, jeżeli chodzi o skład na rok 2010? Czy te po tych zmianach, chociażby Krzysztofa Kasprzaka, znajdą się przede wszystkim chętni na jazdę w barwach Byków?
Dlaczego by się nie mieli znaleźć? Mamy naprawdę kilka ciekawych ofert i uważam, coś wybierzemy i będziemy w 2010 roku jechać naprawdę, a chcemy, żeby drużyna, która w 2010 roku pojedzie, osiągnęła znowu rozsądny wynik.
Krzysztof ma jeszcze ważny kontrakt ze Leszczyńską Unią, znaczy to, że będzie wypożyczony, czy ten kontrakt będzie rozwiązany?
Nie zastanawiałem się, dlatego że na pewno przyjdzie moment, bo to zakomunikowałem Zenkowi 5 października, tydzień później to powiedziałem trenerowi, że rozwiązuje kontrakt i na pewno będzie moment i okazji, żeby się z Krzysiem usiąść i porozmawiać już później z samym zainteresowanym.
Krzysztof jednak ma otwartą drogę do Leszczyńskiej Unii, no powiedzmy za rok, dwa?
Non-stop. Krzysiu, gdyby był rozsądniejszy, nie widzę żadnych przeszkód, żeby nie jeździł z nami w 2010, a jeżeli nie, to 2011 jest zawsze otwarte. Będę jeszcze z Krzysztofem spokojnie rozmawiał.
Gwoli ścisłości, ja próbowałem skontaktować się z byłym już prezesem Leszczyńskiej Unii, Czesławem Czernickim, no niestety mimo wielokrotnych prób nie udało mi się porozmawiać z Czesławem Czernickim, a jeżeli chodzi o Krzysztofa Kasprzaka, bo zwykle są tutaj dwie czy nawet trzy strony tej sprawy, Krzysztof dziś wybierał się na spotkanie z prezesem Józefem Dworakowskim. Mówiliśmy się, że jeżeli czas mu pozwoli, jutro spotkamy się i przekaże nam swoje stanowisko w tej sprawie, no i przede wszystkim efekty dzisiejszego spotkania. Panie Marku, mówiliśmy tutaj dużo, czy prezes mówił dosyć dużo o powodach rozstania się z Krzysztofem Kasprzakiem. Powody rozstania się z trenerem Czesławem Czernickim to tylko to, że zmienia się koncepcja prowadzenia drużyny, że będzie menadżer, czy było coś jeszcze?
Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim wyszliśmy z założenia takiego, że trener będzie miał olbrzymie problemy, aby być tym czynnikiem motywującym zawodników w sezonie 2010. Wydaje nam się, że kres możliwości trenera po ocenie, jaką dokonaliśmy, to był chyba finał ubiegłoroczny z Unibaxem Toruń. Natomiast no, sezon 2009, jaki był, taki po prostu jeszcze wszyscy pamiętamy. I w sytuacji takiej, kiedy nie zakładamy aż tak olbrzymich zmian w zespole, żeby wymieniać połowę drużyny, bądź nawet więcej zawodników, to wydaje się, że możliwości tutaj stron, zarówno trenera, jak i zawodników we wzajemnej współpracy się wyczerpały. I to była przede wszystkim zasadnicza przyczyna tego, że doszliśmy do wniosku, że zaproponujemy trenerowi rozwiązanie kontraktu na zasadzie porozumienia stron.
Trener gdzieś twierdzi w takich wypowiedziach medialnych, że działacze Leszczyńskiej Unii wbili mu nóż w plecy. Co pan o tym sądzi?
Ja myślę, że nie można absolutnie tego w taki sposób mówić, dlatego że na co dzień jako osoby fizyczne mamy pozawierane umowy czy kontrakty. Jest oczywistym, że każda ze stron, niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikiem, czy pracodawcą, czy w tym przypadku klubem, trenerem bądź zawodnikiem, każda ze stron ma prawo do rozwiązania kontraktu i nie robi się sensacji wówczas, kiedy zawodnik odchodzi z klubu, ponieważ dostaje albo za mało pieniędzy, albo nie podoba mu się organizacja. Natomiast oczywiście, jeżeli rozwiązuje się umowę, czy zwalnia się trenera bądź zawodnika, no to podnosi się larum. Uważam, że my jako zarząd klubu mamy prawo do tego, aby dobierać sobie pracowników, którymi są zarówno zawodnicy, jak i trener, takich, którzy spełnią nasze oczekiwania, a nasze oczekiwania idą w kierunku oczekiwań sportowych naszych kibiców.
Czyli ten model na przykład drużyny toruńskiej, gdzie jest menadżer Jacek Gajewski, który tam dyryguje składem drużyny seniorskiej podczas meczu, podczas układania chociażby par, a trenerem jest doświadczony Jan Ząbik, który zajmuje się szkoleniem młodzieży i oczywiście pomaga przy okazji spotkania ekstraligowego. To będzie właśnie ten wzór?
Nie można jednoznacznie przesądzić, że akurat tak będzie, natomiast jesteśmy bardzo blisko tej koncepcji. Tak jak już w innych okolicznościach prezes Dworakowski wspominał, tak naprawdę uważamy, że nie jest potrzebny trener dla pierwszej drużyny, aby prowadził z nimi zajęcia. Tak naprawdę potrzebujemy trenera, instruktora do tego, aby prowadził zajęcia z młodzieżą. Jeżeli spojrzymy na tegoroczny skład chociażby Gorzowa czy Zielone Góry, no to oczywiście powstaje zasadnicze pytanie, jaką rolę odgrywa trener poza prowadzeniem drużyny w meczu. I to stanęło, oprócz tego, co już powiedziałem wcześniej, u podstaw rozwiązania umowy z trenerem i być może szukania takiej koncepcji, jaka jest w Toruniu, gdzie koordynatorem zarówno części sportowej, jak i tej związanej z drużyną jest menadżer, a trener, w tym przypadku pan Ząbik, no, prowadzi praktycznie zajęcia z młodzieżą w klubie.
Leszno zawsze było taką kopalnią różlowych talentów i to w przeszłości i teraz. Czy no, macie państwo kogoś na oku, jeżeli chodzi o takiego trenera z doświadczeniem, z charyzmą żużlową, który ma za sobą starty w wielu, wielu meczach ligowych i no, powiedzmy, że przysłużył się Leszczyńskiej Unii, może być wzorem?
Oczywiście, że tak, aczkolwiek musimy sobie, proszę Państwa, zdać sprawę z tego, że w Lesznie tak naprawdę trudno jest znaleźć takich trenerów. Myśmy w przeszłości spotykali się z takimi zarzutami ze strony kibiców, że w przypadku trenera Czernickiego no jest to trener taki trochę technokrata, który nie siedział na motocyklu, który pracuje z ołówkiem w ręku, który ma ścisły związek z nauką, z medycyną sportową. nam wydawało się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Natomiast no, dla kibiców oczywiście istotne było to, że on nie był z Leszna, że nie siedział na motorze, że nie do końca się znał na przygotowaniu toru. I oczywiście chętnie byśmy na pewno zatrudnili trenera, który jest związany ze środowiskiem leszczyńskim, aczkolwiek tych osób, to jeszcze raz podkreślę, tak naprawdę tutaj w tym naszym rejonie nie ma, szczególnie jeżeli chodzi o zawodników, którzy pokończyli kariery zawodnicze i mogliby taką rolę trenera tutaj w tym klubie pełnić.
Panie Marku, żebyśmy zakończyli tutaj ten temat tych personalnych dywagacji odnośnie trenera, menadżera, kiedy ewentualnie mogą zapaść takie ostateczne decyzje?
Na pewno te decyzje zapadną przed 1 grudnia, dlatego że 1 grudzień to jest zawsze taki okres, kiedy rozpoczynamy przygotowania do nowego sezonu i według mojej oceny jest to najbardziej odległy termin, kiedy powinniśmy już tą decyzję mieć za sobą.
Oczywiście od wczoraj kibice za pośrednictwem portalu Regiono www.lk.pl mogli zadawać pytania do przedstawiciela Leszczyńskiej Unii. Mam takie jedno pytanie dotyczące no właśnie tych gorących zmian w Leszczyńskiej Unii. Czy Krzysztof Kasprzak ma ważny kontrakt i Unia może zdecydować o jego przynależności klubowej? Chodzi o to, czy Unia go wypożyczy, czy za tym idą jakieś pieniądze do klubu i czy możemy zablokować jego transfer do Ekstraligi, by nie wzmacniać przeciwników, czy po prostu Kasprzak jest już wolny i sam o wszystkim decyduje. To jedno z pytań, które napłynęło do nas wczoraj wieczorem.
Sporo tych zagadnień zostało tutaj poruszonych, natomiast ja może odpowiem na te najbardziej, na najważniejsze. Otóż Krzysztof Kasprzak ma ważny kontrakt z Unią Leszno do końca sezonu 2010. 5 października został zaproszony na rozmowę pan Zenon Kasprzak, albowiem Krzysztof odjeżdżał jeszcze wówczas ważne mecze w Anglii z zespołem Bellevue. W związku z tym nie było możliwości bezpośredniego spotkania z Krzysztofem. I na tym spotkaniu w obecności akcjonariuszy i zarządu klubu pan prezes Dworakowski poinformował pana Zenka Kasprzaka o tym, że naszą wolą jest rozwiązanie umowy z Krzysztofem Kasprzakiem. Chociażby z tego względu, że proszę Państwa, jeżeli zawodnikowi się kończy kontrakt w roku 2010, to ja osobiście nie widzę.
Było Szczopek, zapraszam. A to
być 10 mieli wpływu na to, czy on ewentualnie dalej jeździłby w klubie Unia Leszno, czy nie. Także jeszcze raz podkreślam, zarząd jednoznacznie przy porozumieniu z akcjonariuszami spółki podjął decyzję, że no niestety nie widzimy Krzysztofa w składzie jako zawodnika Unii w sezonie 2010, w związku z tym chcemy ten kontrakt rozwiązać na zasadzie porozumienia stron.
Kolejne z pytań do przedstawicieli klubu. Jak panowie planujecie zastąpić Krzysztofa Kasprzaka? Przecież to był jeden z filarów leszczyńskiego klubu. No i tutaj takie pytanie, które też przewija się na portalu naszego radia. Co z Nickiem Petersenem? Czy on jest bliżej, czy dalej Leszczyńskiej Unii? Bo wielu widziałoby go w składzie Leszczyńskiej Unii. Choć tu też było takie pytanie troszeczkę kontra właśnie tym propozycjom, czy też tym pogłoskom dotyczących Nickiego Petersena. I szybciutko tutaj odnajdę. O, czy prawdą, dodane też dziś z kolei, krótko po godzinie 14, czy prawdą są pogłoski o negocjacjach z Nickiem Petersenem? I czy zarząd bierze pod uwagę niechęć, jaką ten zawodnik wzbudza w kibicach? Z żadnym klubem nie zdobył mistrzostwa, kilka pogrążył finansowo. Może faktycznie klub zrobiłby jakąś ankietę wśród swoich kibiców czy sponsorów, kogo chcielibyście zobaczyć w barwach Leszczyńskiej Unii? No tutaj akurat no, chyba ten wybór nie jest zbyt bogaty, no ale tak na krótko. Plany zastąpienia jednego z filarów Leszczyńskiej
Unii. Pozbieram się znowu szybko, pozbierać te wątki.
Do pytań było mnóstwo, jeszcze czekają te telefoniczne.
To oczywiste, że to musi być zawodnik, który będzie przywoził punktów na poziomie Krzysztofa Kasprzaka i to nie ulega wątpliwości. Myśmy rozważali różne koncepcje. Dzisiaj jest zrealizowana, czy zamierzamy zrealizować koncepcję, która doprowadzi do istotnego wzmocnienia klubu. Ja powiem w ten sposób, bo to muszę podkreślić, że jeżeli Państwo kibice myślą, że rozwiązaliśmy umowę z Krzysztofem Kasprzakiem, czyli zamierzamy ją rozwiązać wyłącznie przez pryzmat meczu w Częstochowie, to jest to nieprawda. Dlatego, że Krzysztof generalnie, szczególnie w pierwszej części sezonu, był tym zawodnikiem, który nie zawodził klubu, który przywoził co najmniej te 10 punktów. Natomiast ja to już określiłem wcześniej, że w przypadku tego zawodnika nastąpiło takie, jak to powiedziałem, zmęczenie materiału zarówno po stronie zarządu, akcjonariuszy, myślę, że samego zawodnika. Stąd też taka, a nie inna decyzja. I tak jak powiedział prezes Warkowski, oczywiście jest możliwe, że w przyszłym roku, jeżeli będzie taka wola, i to podkreślam również, że zawodnika, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby jechał w naszym klubie. Odnośnie tutaj dywagacji, no, na pewno Nicky Pedersen jest jednym z tych zawodników. Dzisiaj sezon na negocjacje jeszcze się nie rozpoczął.
No właśnie tutaj, żebyśmy tak, jest pan prawnikiem, gdybyśmy tak z punktu widzenia przepisów sportowej spółki akcyjnej, czy też przepisów właśnie Speedway Ekstraligi, jak to wygląda? Bo przepisy, to co prawda przepisy sobie, a życie na pewno sobie, bo tutaj akurat chyba nikt nie ma wątpliwości.
Oczywiście, no tutaj może nie będziemy tak bardzo aptekarsko tego tematu rozrabiać, natomiast jest oczywiste, to każdy kibic wie, że sezon nie został zakończony, zawodnicy mają swoje kontrakty. Zgadzam się z tym, co kibice niejednokrotnie podkreślają, że no jest to martwy przepis, ponieważ tak naprawdę strony zbierają jakieś informacje, wysyłają sygnały i tak dalej. Padło tutaj nazwisko Nickiego Pedersena. Ja powiem w ten sposób. No oczywiście, no jeżeli chcemy zdobywać tyle punktów, co zdobywał Krzysztof Kasprzak, no to musi to być zawodnik z czołówki światowej, łącznie z Nicky Pedersenem. Natomiast czy jest to osoba kontrowersyjna? No ja chciałbym Państwu przypomnieć sondę, którą przed laty przeprowadzał Atlas Wrocław, gdzie Jason Kramp nie był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ulubionych zawodników Atlasu Wrocław. Ja sam byłem świadkiem w trakcie finału drużynowych Mistrzostw Świata w 2001 roku, kiedy można to zresztą zobaczyć do dzisiaj na forach internetowych, kiedy Jason Kramp w sposób ostentacyjny wypina się na kibiców, którzy zajmowali miejsca pod tak zwaną wieżą we Wrocławiu. Tak, natomiast dzisiaj po kilku latach nikt nie wyobraża sobie, aby Jason nie jeździł we Wrocławiu. I powiem w ten sposób, no wielokrotnie wynik przesądza o tym, czy ten zawodnik jest lubiany, czy jest nielubiany. Ja mogę pójść dalej i powiedzieć w ten sposób. W latach 80. do najbardziej ulubionych zawodników poza Leszem na pewno nie należeli Roman Jankowski i Zenon Kasprzak, ponieważ nie lubi się tych zawodników, którzy wygrywają z liderami, szczególnie na obcych torach miejscowych drużyn. I podobna sytuacja jest dzisiaj z Krampem, podobna sytuacja jest z Krzychem Kasprzakiem, który nie jest najbardziej ulubionym zawodnikiem w Częstochowie, także dotyczy to wszystkich.
A co z tymi rozmowami z Nickim Pedersenem? Bo tutaj też padło takie pytanie ze strony naszych kibiców.
Trudno dzisiaj to nazwać rozmowami. Tak jak powiedziałem, my możemy jedynie sądować, jakie by były oczekiwania zawodnika, czy byłby zainteresowany tym, aby u nas jeździć. I nie jest to jedyny zawodnik, którym bylibyśmy zainteresowani, dlatego że Nicky jest jeden, a podejrzewam, że chętnych na zatrudnienie Nickiego nie tylko ze strony Częstochowy będzie znacznie więcej, także nie możemy tylko na takiej opcji się skupiać.
Kibic mówił też tutaj o tym, że Nicky pogrążył finansowo kilka klubów. Czy on rzeczywiście jest takim drogim zawodnikiem, czy jego oczekiwania no, przerastają na przykład możliwości Leszczyńskiego?
Znaczy ja myślę tak, no do dzisiaj Marma Rzeszów funkcjonuje jako klub, byli zadowoleni z okresu, kiedy Nicky tam funkcjonował, walczyli o trzecie miejsce w lidze. Jakoś pani Marta Półtorak nie narzekała, żeby Nicky Pedersen doprowadził ją do bankructwa. Natomiast również takiej opinii nie wyrażał prezes Maślanka. Problem tutaj finansowy włókniarza, przynajmniej z wypowiedzi prezesa, wiązał się z tym, że kwoty zadeklarowane przez sponsorów nie wpłynęły do klubu, ale przecież winnym tej sytuacji nie jest Nicky, chociażby z tego względu, że no jego żądania nie muszą być spełniane. Przecież żaden klub nie ma obowiązku, aby zapłacić określone pieniądze, niezależnie od tego, który zawodnik te żądania wysuwa.
No, gdybyśmy mogli tak w skrócie powiedzieć, stać Leszczyńską Unię na Nickiego Pedersena i jego żądania na dziś?
Myślę, że nasza sytuacja finansowa jest stabilna i na pewno stać nas na zatrudnienie Nickiego Pedersena czy Jasona Krampa, ale jest jeden warunek, niezależnie od tego, jaki to jest zawodnik, on musi chcieć u nas jeździć, a my musimy mieć wolę współpracy z tym zawodnikiem.
tyle w tutaj naszych dywagacjach. My oczywiście wrócimy do tematu Leszczyńskiej Unii, ale chwila oddechu dla nas tutaj w studiu, bo w sobotę zakończyła się walka o tytuł indywidualnego mistrza świata. Mamy za sobą ostatnie tegoroczne Grand Prix rozegrane na torze bydgoskiej Polonii.
To był wieczór ostatecznych rozstrzygnięć. Zacięty bój toczył się nie tylko o medalowe pozycje, ale i o pierwszą ósemkę gwarantującą startę w przyszłorocznym Grand Prix. Turniej zgromadził nad komplet widzów na stadionie bydgoskiej Polonii. Bardzo dobrze zawody rozpoczął Tomasz Golob, ale dogonienie prowadzącego w klasyfikacji generalnej Jasona Krampa było praktycznie nierealne. Australijczyk z tytułu indywidualnego mistrza świata mógł cieszyć się po 13 wyścigu. Jako, że do półfinałowej rozgrywki nie wszedł Emil Sejfudinow, już na tym etapie srebrnego medalu można było gratulować Tomaszowi Golobowi. W półfinale wystartowało trzech Polaków, a dwóch z nich, Ułamek i Holta, awansowało do finałowej rozgrywki, którą wygrał Nicky Petersen przed żegnającym się z cyklem Lee Adamsem i Sebastianem Ułamkiem. W klasyfikacji generalnej tegorocznego Grand Prix zwyciężył Jason Kramp, 159 punkt. Drugi był Tomasz Golob, 144 punkty, a trzeci Emil Sejfudinow, 139 punktów. Obok wymienionej trójki, prawo startu w przyszłorocznej walce o tytuł indywidualnego mistrza świata zapewnili sobie Greg Hancock, Andreas Johnson, Nicky Petersen, Ronne Holta i Kenneth Biere. Przypomnijmy, że do tego cyklu awansował też po Grand Prix Challenge w Coventry żużlowiec z Unii Leszno, Jarek Hambel.
To była moja sobotnia relacja. Posłuchajmy, co na konferencji prasowej już po dekoracji miał do powiedzenia Tomasz Golob.
Jestem bardzo szczęśliwy. Drugie miejsce, drugi raz w karierze, jest to dla mnie bardzo dużo. Myślę, że ta praca, którą wykonuję dzisiaj, dała właśnie ten procent w postaci tego medalu. Nas ma więcej szczęścia, jest w tym roku mistrzem świata, serdecznie gratuluję. Myślę, że zasłużenie zdobył i jego obawy, że może nie dojechać do końca, nie sprawdziły się, został tym mistrzem. Gratuluję również młodemu Emilowi, który no, nie powiem, gonił wszystkich nas w poszczególnych edycjach Grand Prix. Jedzie znakomicie, jedzie równo, myślę, że jeszcze dużo przed nim. Ja się koncentruję na tym, co robię i jeżeli siły starczy, to w przyszłym roku chciałbym powtórzyć wynik i medal. Jak to ktoś powiedział, co roku troszeczkę wyżej. No, być może w przyszłym roku będzie to ten rok, który mi pomoże w zdobyciu tego złotego. Dopóki jeżdżę, to cały czas wierzę w to, że zdobędę ten złoty medal. I oby tak się stało. Chciałbym podziękować moim sponsorom, którzy strasznie dużo czasu i pieniędzy poświęcają na mój sprzęt i na to, co robię, także bardzo im dziękuję. Jak również mojemu całemu teamowi, który wytrwał i dojechał ze mną do końca. Myślę, że należy podziękować na pierwszym miejscu mojej rodzinie i żonie, córce, które, no nie powiem, przeżywają rozterki w niektórych momentach. Także serdecznie im za to dziękuję. Pozdrawiam kibiców w Polsce, pozdrawiam kibiców w Bydgoszczy, w Gorzowie. Na co dzień jeżdżę tam w lidze. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Oddajmy też głos nowemu mistrzowi świata, Australijczykowi Jasonowi Krampowi.
I'm very proud to be a world champion and to win three times. I never dreamed of that as a boy, you know. You always say you want to win the world championship and
jestem niezmiernie dumny z tego faktu, z tego, że wygrałem to mistrzostwo po raz trzeci w swojej karierze. Muszę przyznać, że to jest dla mnie o tyle ważne, że jako młody chłopiec marzyłem o tym, żeby kiedyś być mistrzem świata, ale to, żeby być trzy razy mistrzem świata, tego nigdy nawet w snach nie przypuszczałbym jako młody człowiek. Tym bardziej Państwo sami wiecie, że ciężko jest ścigać się z takimi tuzami w żużlu jak Tomasz Golob, czy Nicky Pedersen, czy kiedyś Tony Rickardson. To są światowej sławy zawodnicy, którzy nigdy nie odpuszczają, także tym bardziej jestem bardzo, bardzo szczęśliwy.
And now we have the teenage boys coming on the scene, so I guess for us older men, Thomas and I, you know, coming towards the end of our careers, we have to worry about the little boys now.
Tym bardziej, proszę Państwa, że jak wszyscy wiecie, nastolatkowie w tej chwili zaczynają nas doganiać, nasi młodzi koledzy są coraz lepsi. My, no, można powiedzieć, w pewnym sensie dziadki żużlowe, zbliżamy się do końca naszej kariery powoli, a tutaj, prawda, za plecami rosną nam takie sławy.
Yeah, it's been tough, but as any sportsman knows, you know, injuries are part of the job and nobody likes to be injured, but if it happens, you have to call on all the resources you can find and get better as quickly as possible. And it's been uncomfortable. I suffered a lot in Italy.
Już zapomniałem o tym bólu, który towarzyszył mi we Włoszech, o tym ile wycierpiałem. Wiecie Państwo sami zresztą, że w sporcie to jest tak jakby wliczone w cenę naszego zawodu, tego co robimy, że czasami odnosi się kontuzje. Niestety trzeba sobie z tym radzić. Niejednokrotnie jeździmy obolali, ale już o tym zapomniałem. Warto było dla dzisiejszego tytułu.
Tyle z konferencji prasowej, a ostatnie tegoroczne Grand Prix zakończyło się zwycięstwem zawodnika, o którym tutaj dosyć dużo mówiliśmy, Duńczyka Nickiego Patersena.
Yeah, absolutely. You know, this has been a big disaster for me this year in the Grand Prix. Obviously, you know, I've been fighting. You know, I'm never a guy that never give up. The last three Grand Prix, you know, I make the final, and that was improvement for me.
Nicky powiedział, proszę Państwa, że rzeczywiście cały sezon był generalnie katastrofą, mimo że ostatnie trzy Grand Prix były bardzo udane dla niego, ponieważ doszedł do finału. To on się nigdy nie poddaje, on walczy do końca i to chciał Państwu powiedzieć, że było to bardzo ciężki sezon był to dla niego, on się nigdy nie poddaje.
Yeah, it's nice and to get a win, you know, and get into the winter, you know, that gives me the confidence to want to work hard with the boys, you know, and get back in the right condition again, so I could be fit for next season. And we need to work hard on the setups, on the slick Grand Prix tracks, but I'm sure now with this confidence tonight, you know, that's going to help us in the winter.
Dzięki temu, że to Grand Prix dzisiejsze było takie udane, było tak dobre dla mnie, nabrałem pewności, że warto walczyć dalej, że kolejny sezon muszę zacząć lepiej, przygotowany, muszę jeszcze poćwiczyć, muszę specjalnie, zwłaszcza dla mojego zespołu, dla moich chłopców, walczyć o coraz to lepsze punkty w przyszłym sezonie Grand Prix.
Tyle Nicky Patersen, jeszcze nie zawodnik Leszczyńskiej Unii. A tak a propos tutaj właśnie tych dywagacji o Nickim Patersenie, tam gdzieś była mowa o tym, że wzbudza niechęć kibiców. Tutaj także pytanie z naszego portalu www.lk.pl. Tu do pytanie właściwie takie, można powiedzieć, opinia do pana prezesa, czy też prośba. Błagam panie prezesie, Nicky w przyszłym roku, aby jeździł w Lesznie. Hans, tu chodzi o Hansa Andersena, średniak. Bierę za słaby na 230 punktów. Tylko Nicky, proszę mu przekazać, że chcemy go w Lesznie. Także tutaj no trudno jest zadowolić wszystkich kibiców.
Tak, to jest właśnie przykład na kontrowersje kibiców, którzy no, kierują się takimi, a nie innymi sympatiami. To dotyczy, tak jak mówiliśmy, dywagacji odnośnie trenera, odnośnie Krzysztofa Kasprzaka, innych zawodników, którzy również w Lesznie jeździli. No takie jest prawo kibica.
No Marku, czy Unia Leszno, no, rozmawiając z zawodnikami, czy też prowadząc jakieś takie delikatne sondowanie, czeka jeszcze na to, co wyskoczy tutaj gdzieś jak Filip Skonopi, mam tu na myśli dzikie karty na przyszłoroczne Grand Prix, bo wiadomo, że ten przepis o dwóch zawodnikach z Grand Prix raczej pozostaje. Mamy już Jarka Hampela. Gdyby był ktoś z tej czołówki, o której mówimy, no to jest drugi zawodnik. No i teraz ewentualnie, gdyby jeszcze szykowało się jakieś wzmocnienie trzeciego zawodnika, czy czekamy na ogłoszenie właśnie.
Znaczy ja powiem krótko, według mojej oceny i podsumowując te rozmowy, które prowadziliśmy z akcjonariuszami i na gruncie zarządu, uważam, że ten temat nas nie dotyczy.
Mhm. Czyli jeden zawodnik?
Chcemy jednego czołowego zawodnika, to jest jasno określone, który będzie z czołówki Grand Prix. Mamy drugiego zawodnika Jarka Hempela, mamy zawodnika Grand Prix. Tyle, że już w przyszłym roku nie będącego miejscem,
Lee
Adamsa. Także można powiedzieć, że byłoby bardzo fajnie, gdybyśmy takimi trzema miejscami dysponowali.
Żebyśmy cały czas nie mówili tylko o zmianach personalnych, jeżeli chodzi o Leszczyńską Unię. No jest tutaj kilka przynajmniej pytań. W jakiej cenie będą karnety na nadchodzący sezon? I jeszcze jedno pytanie. Szybko znaleźć, czy w przyszłorocznym Grand Prix klub przewiduje znów horrendalnie wysokie ceny biletów na te zawody, bo chyba było widać w tym sezonie gołym okiem, że za 130 zł za miejsce siedzące to jest zbyt wysoka cena. To tak w skrócie można powiedzieć, tutaj coś chaotycznie jeden z kibiców napisał, no ale tutaj kwestie biletów.
Proszę Państwa, to jest troszeczkę za wcześnie, aczkolwiek z informacji, które ja posiadam, nie przewidujemy na dzisiaj zmiany cen biletów w przyszłym sezonie. Oczywiście, jeżeli będą takie sugestie kibiców, możemy rozważyć, czy te ceny biletów powinny być płynne, to znaczy uzależnione od ewentualnie danego meczu i stawki, o jaką pojedziemy. Natomiast generalnie najprawdopodobniej bilety te zostaną na poziomie tegorocznym. Jeżeli chodzi o bilety Grand Prix, myślę, że one również nie ulegną zmianie. Jest jeszcze trochę czasu do rozegrania Grand Prix, ale chciałbym Państwu zwrócić uwagę na te delegacje, z którymi ja się też spotykałem, że w Bydgoszczy, pomimo takiej, a nie innej aury, był prawie pełen stadion u nas.
Ale bilety były tańsze.
Bilety były nieco tańsze, ale też musimy, proszę Państwa, zwrócić uwagę na to, że w Bydgoszczy wchodzi na stadion około 15 tysięcy, że to była jedyna poważna impreza, o ile dobrze sobie przypominam, rozgrywana na stadionie w Bydgoszczy. Natomiast my spodziewaliśmy się takiego efektu, jaki nastąpił w tym roku, że od praktycznie 3 lat co roku rozgrywamy imprezę światową i w sytuacji takiej, kiedy następuje takie spiętrzenie, jak w tym roku, kiedy jest Grand Prix, kiedy jest baraż, kiedy są drużynowe mistrzostwa świata i do tego jeszcze dochodzą rozgrywki, jak w ubiegłym roku finał indywidualnych mistrzostw Polski, czy w tym roku mistrzostw Polski par klubowych, to powiem w ten sposób, jeszcze kilka lat temu bralibyśmy te imprezy w ciemno z pocałowaniem ręki, natomiast dzisiaj jest to, czego spodziewaliśmy się. Nastąpił przesyt tych imprez, no i nasz kibic jest już wybredny, nie chodzi na wszystkie imprezy.
A co dopiero będzie, jak w przyszłym roku będą 3 edycje Grand Prix w Polsce?
No i to jest problem, aczkolwiek jest to problem, w którym się nie interesuje BSI, dlatego że oni są zainteresowani swoimi umowami, natomiast no, kluby muszą sobie radzić.
My oczywiście czekamy na telefony od naszych słuchaczy, od naszych kibiców, kierunkowe do Leszna 065 529 5529. Czekamy na tych wszystkich, którzy no, interesują się losami Leszczyńskiej Unii. Halo?
Halo, dobry wieczór. Władzie.
Dobry wieczór. Witamy serdecznie.
Mam parę pytań.
Ale takie szybciutko, Władko.
Czy już jest znany termin Grand Prix?
Czy już jest znany termin Grand Prix, panie?
Nie jest jeszcze znany. Jest znany, jeżeli dobrze pamiętam, około 5 terminów, o których prasa i portale poszczególne pisały. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć w ten sposób, że optujemy, aby w Lesznie było rozgrywane pierwsze Grand Prix przyszłego cyklu. Natomiast oczywiście nie jest to od nas uzależnione całkowicie. Takie są nasze oczekiwania, jak będzie, to zobaczymy.
Czekamy na kolejne pytania. Halo?
No, znowu ja. No. A dzisiaj w przeglądzie sportowym zapisano, że Bydgoszczy będzie pierwsze Grand Prix, a propos. Mam jeszcze takie pytanie. Jak planujecie rozwiązać sprawę kart kibica, bo w przyszłym roku będą obowiązywać podobno? I czy jest możliwe, żeby jeszcze w tym roku był znany skład unijny? A, no i czy na bank będzie jeździł Adams, bo to nie jest chyba takie potencjalne, tak?
Karty kibica, skład w tym roku, czyli pod choinkę i co z Adamsem?
No, może od tego najłatwiejszego pytania.
Czyli co z Adamsem?
Co z Adamsem? Adams na pewno będzie jeździł w Lesznie, na pewno w przyszłym roku. I z jego wypowiedzi wynika, że jest to definitywnie jego ostatni sezon w sezonie żużlowym 2010. Nie ma innej opcji, zarówno jeżeli chodzi o ligę polską, jak i o pozostałe ligi.
Czyli taki apel do kibiców, szykujemy się w przyszłym roku na pożegnanie Lee Adamsa.
Tak, szykujemy się na pożegnanie Lee Adamsa i myślę, że tutaj kibice to piszą frekwencją co najmniej taką jak na Grand Prix.
Czy może jakiś turniej pożegnalny, czy za wcześnie o tym mówić, bo chyba...
Są takie dywagacje i wydaje mi się, że jeżeli był rozgrywany turniej z okazji 10-lecia startu Lee Adamsa na naszym torze, to tym bardziej turniej pożegnalny zostanie mu zorganizowany. Oczywiście to też musi być jego wola, aby taki turniej był.
Karty kibica?
To jest troszeczkę przedwczesny temat, to dopiero jest jak gdyby w kręgu naszych zainteresowań, ale nie jest to omówione jeszcze przez zarząd w tej chwili.
I tu też kibic pytał, czy poznamy skład Leszczyńskiej Unii do końca 2009 roku.
Nie mam co do tego wątpliwości, że tak będzie.
Czekamy na kolejne telefony, kierunkowo do Leszna 065 529 5529. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na pytanie takie. Czy na przyszły sezon przebędą bilety dla rencistów? Mamy legitymacje zrobione z Unii i nie było biletów dla ulgowych do rencistów. Czy w ogóle będą?
No, dziękujemy. Panie Marku, jak to będzie wyglądało z biletami dla rencistów ulgowymi?
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o bilety, będzie to tak samo jak było w sezonie 2009 tutaj nie usłyszałem, abyśmy wprowadzali jakieś zmiany w tym zakresie.
Czekamy na kolejny telefon, na kolejne pytania.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Ja mam takie zapytanie w sprawie juniorów. Public w tym roku kompletnie można powiedzieć zero. Jedzie, bo on ma chyba umowę, że 4 biegi musi jechać, coś takiego. Musielaka, daj co innego klubu do chłopaka. 2 lata kończy juniora i pójdzie do pracy, bo żaden klub go nie weźmie, a wy obcokrajowców.
Ale jakie pytanie, panie króciutko.
Obcokrajowców, właśnie juniorów. Czemu naszych młodych nie puszczacie takiego Pawlica? Nic nie zrobi w tym roku. Jeden bieg mu wyszedł, że miałby zastępcą, ale jeszcze 1-2 punkty, puszczacie go 3-4 biegi, trener go puszcza.
Czyli krótko, co z polskimi juniorami, co z Przemkiem Pawlickim i co ze Sławkiem Ślakiem, tak?
Nie mamy pochowania naszego juniora, tylko obcokrajowców bierze gdzie 5.
Proszę Państwa, nie widzimy na dzisiaj przynajmniej takie stanowisko z zarządu, aby istniała możliwość wypożyczenia do innego klubu zarówno Sławka Musielaka, jak i Pawlickiego. To jest tak, jak trener wielokrotnie podkreślał, no nie osiąga się wyniku przy młodzieży w pierwszym czy w drugim roku. Niech Państwo spojrzą, jak długo już trenuje u nas Sławek Musielak, mimo tego, że jest zawodnikiem młodym. W jego przypadku być może kontuzja przeszkodziła w jego rozwoju.
I też jeździł w drugiej lidze w Starcie Gniezna.
Tak jest, też już był wypożyczony. Natomiast no, co roku odchodzą czołowi juniorzy. W tym roku między innymi już juniorem nie będzie Zęgota z Zielonej Góry. Wydaje mi się, że no, znowu się łudzimy. Podobnie jak miało to być w tym roku, że w lidze mieli rządzić, że tak to określę, Pawlicz z Pawlickim. Okazało się, że zupełnie tak nie było. No, na sezon 2010 znowu będziemy się łudzić, że będzie to sezon Pawlickiego i Sławka Musielaka. Natomiast jeżeli chodzi o Pawlicza, tutaj też już wypowiedzi pod jego adresem gdzieś tam były ze strony prezesa. Na pewno nie możemy z niego zrezygnować, ponieważ inwestycje w tego zawodnika również były. Gdybyśmy go teraz oddali do innego klubu, to byłby to gotowy towar, który wszyscy by z chęcią przyjęli, natomiast no, wiążemy z nim duże nadzieje. Wydaje się, że ten turniej o indywidualnym mistrzostwie świata juniorów Goryczan no, przyniósł mu trochę szkody. On nie był nastawiony, patrząc z perspektywy czasu, na ligę. Natomiast my uważamy, że jest to zawodnik tak dużo potrafiący, że on powinien być tym zawodnikiem, który będzie walczył o skład seniorski, a nie o skład juniorski. Natomiast na pewno może być alternatywą, jeżeli chodzi o konkurencję również wśród juniorów.
Czekamy na kolejne telefony. Kierunkowy. Halo, halo? Halo?
Halo?
Dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór.
Czekam.
Ściszę radio. Sekundkę.
Dobrze.
Witam jeszcze raz. Chciałem przede wszystkim zadać pytanie. Czy porównywanie Kasprzaka w sumie do Niki Pedersena jest w ogóle stosowne? Krzysztof, wydaje mi się w sumie, że pojechał w sumie bardzo słabo w sumie w tym sezonie, a Niki Pedersen jednak jest był mistrzem w sumie świata. I porównywanie w sumie jego do Niki Pedersena jest chyba niestosowne w ogóle. Z chęcią widziałbym Nikiego właśnie w barwach Unii Leszno. Dziękuję.
Jak to, panie Marku, jest, bo tutaj, jeżeli chodzi o średnią Krzysztofa Kasprzaka, to jest całkiem dobra i tak jak mówiliśmy na początku, zdaje się, że no, kibicom najbardziej utkwił w pamięci ten nieszczęsny mecz w Częstochowie.
No, tak sądzę, ale to jest tak, jak ja już podkreśliłem wcześniej, mecz w Częstochowie nie miał tutaj zasadniczego tak, znaczenia.
Ale tutaj kibicom jednak gdzieś to w głowie siedzi, no, na pewno, bo średnia Krzysztofa jest całkiem przyzwoita.
Oczywiście, natomiast no, ja myślę w ten sposób, tak jak tutaj pan przed chwilą powiedział, no, różnica pomiędzy chociażby Niki Pedersenem a Krzysztofem Kasprzakiem jest taka, że z reguły w tych najważniejszych momentach Niki Pedersen radzi sobie na torze. Natomiast no, Krzysztof Kasprzak zawiódł nas okrutnie w ubiegłym roku we finale drużynowych mistrzostw w Toruniu. No, zawiódł nas bardzo w tegorocznym meczu w Częstochowie. W ubiegłym roku no, liga w Toruniu też mu specjalnie nie wyszła, to wszyscy wiedzą. No, na pewno, jeżeli bym porównywał tych dwóch zawodników, no, to jest to problem, ja bym powiedział, mentalny. No może to jest kwestia doświadczenia, pewności siebie. Ja myślę, że Krzysztof jest takim zawodnikiem, który idzie w takim kierunku, żeby być zawodnikiem dobrym. Ja chciałbym powiedzieć, że również wychodzimy z takiego założenia, że być może to jest tak jak z młodym człowiekiem w rodzinie. Może on musi wyjść z tego domu, którym jest Unia Leszno i spróbować, jak to wygląda troszeczkę to życie w innym klubie, to życie samodzielne. I po jakimś czasie wrócić. No tak uważamy i stąd taka, nie inna decyzja.
Czekamy na kolejne telefony, bo temat gorący. Halo? Halo?
Halo, dzień dobry.
Witamy, jesteśmy na antenie.
Ja chciałam zapytać, jeżeli Krzysztof Kawczak rozwiąże umowę z klubem i nie będzie jeździł w sezonie 2010 w Unii Leszno, to kto będzie trzecim polskim zawodnikiem w składzie Unii Leszno?
Pewnie też dywagacje odnośnie Damiana Balińskiego.
Oczywiście, no, musimy tutaj brać pod uwagę również ten aspekt. No powiem tak, no na dzisiaj mamy dwóch juniorów, mamy Damiana Balińskiego. Trudno jest powiedzieć, jak potoczy się jeszcze dalej ten sezon transferowy. Tak to wygląda.
Czyli czekamy jeszcze...
Oczywiście, no tu ja wiem, że w międzyczasie Państwo również prowadzili takie dywagacje, dlaczego na przykład Krzysztof Kasprzak, a nie Damian Baliński. I tu chciałbym podkreślić, zresztą podobnie jak w przypadku Kasprzaka, Damian Baliński pomógł nam bardzo w trudnych chwilach, kiedy obejmowaliśmy funkcję w zarządzie klubu w 2005 roku. Był z nami cały czas i jest do dzisiaj, mam nadzieję, że będzie.
Przy okazji, jeżeli nas słucha, życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia po operacji.
Dokładnie, przechodzi w tej chwili okres rekonwalescencji. Damian Baliński wie, że jeżeli zdecyduje się u nas jeździć w przyszłym sezonie, a taka jest wola zarządu klubu, no to nie będzie już tym jednym z czterech zawodników, którzy niemalże mieli pewne miejsce w składzie, tylko będzie jednym z co najmniej trzech czy czterech zawodników, którzy będą walczyli o te, zakładam, dwa miejsca seniorskie. Będzie miał utrudnione zadanie z uwagi na to, że na pewno nie wejdzie w sezon tak jak inni zawodnicy, nie przepracuje w pełni tego okresu przygotowawczego. Ale w tym miejscu chciałbym podkreślić tak, że również prowadząc te dywagacje Baliński, Kasprzak, no myśmy się kierowali tym, że chcemy stworzyć team. Proszę Państwa, żeby ten klub, żeby ten zespół osiągał wyniki, to oni muszą tworzyć zespół. Jeżeli chodzi tutaj o Krzysztofa Kasprzaka, no to zarzuty były takie, że nie zawsze był członkiem tego zespołu.
Czekamy na kolejne telefony od naszych słuchaczy, czy też słuchaczek. Halo?
Dobry wieczór. Dobry. Ja mam pytanie odnośnie Nickiego Pedersena. Czy będzie zaraz pewną sumę wreszcie?
Proszę Państwa, każdy żużlowiec, niezależnie od tego, który to będzie z tej czołówki, każdy będzie za rozsądną cenę. Od 4 czy 5 lat, jak pracujemy w zarządzie, zawsze podkreśla to prezes Dworakowski. I chciałbym powiedzieć tak, że kiedyś spotkałem się z takimi dywagacjami, dlaczego zawodnicy nie pchają się do Leszna drzwiami i oknami, że tak powiem. No nie pchają się z tego względu, że u nas zawsze zatrudnia się zawodników za rozsądną cenę i stawia im się wysokie wymagania. Nie ma tutaj łatwych pieniędzy. Te pieniądze trzeba ciężko, na te pieniądze ciężko zapracować. I stąd niekiedy zadawaliśmy sobie sami pytanie, dlaczego to jest tak, że jesteśmy dwa razy we finale drużynowych Mistrzostw Polski i tych ofert, tych zawodników z zewnątrz aż tak dużo nie ma. Szczególnie tutaj myślę o ofertach polskich zawodników.
My oczywiście spotkamy się jeszcze, panie Marku, po godzinie 19 na krótko z kibicami. Może uda nam się jeszcze jeden telefon teraz odebrać? Halo?
No, witam. Chciałbym zapytać o ten rzekomy przepis, który mówi, że w drużynie musi startować trzech zawodników z polską licencją. Ja nie wiem, czy to jest problem aktualny nadal, czy...
Tak, on jest cały czas aktualny. W drużynie musi wystąpić trzech zawodników z polską licencją.
To w najbliższym czasie nie zmieni się.
Nie.
Czekamy na kolejnych słuchaczy. Halo? Oj, ktoś mi się rozłączył. Halo? Halo? Dobry wieczór.
Ja chciałem zapytać, bo tam było mówione, że będą przyjmowani do drużyny jeszcze dwóch juniorów zagranicznych, więc chciałem się zapytać mniej więcej, kto to będzie.
Proszę jednego z tych juniorów, nad którym się zastanawiamy, to Państwo znacie. To jest Australijczyk Sweetman, który pojechał w tym roku w kilku meczach zachodniej ligi w rozgrywkach juniorskich. Bardzo dobre zdanie na jego temat miał trener Czesław Czernicki. I myślę, że tutaj nie będę robił z tego faktu tajemnicy. Jesteśmy zainteresowani tym zawodnikiem, aby stanowił konkurencję dla naszych dwóch podstawowych juniorów, czyli Pawlickiego i Musielaka. również po to do Goriczan pojechali menedżer Irek Igielski i pan prezes Józef Dworakowski, aby przyjrzeć się juniorom startującym w finale indywidualnym Mistrzostw Świata. I z tego co wiem, są rozważania, aby również młodego, perspektywicznego juniora, to może dziwnie brzmi, jeżeli mówię w ten sposób o juniorze, ale juniora, który ma 16, 17, no góra 18 lat, który może z nami tutaj wziąć udział w jakiejś sesji treningowej, który może być perspektywicznym juniorem i jeździć w Ekstralidze, na pewno zaangażujemy.
Czyli ktoś z tej grupy, która startowała w finale w Goriczach.
Myślę, że to jest oczywiste, bo to są teoretycznie najlepsi juniorzy i powinniśmy z tej grupy się rozglądać za kimś, kto będzie nas reprezentował.
Jeżeli ktoś weźmie sobie listę startową, zobaczy, kto już ma kontrakt, kto już przestaje być juniorem, kto jest związany i no wtedy jest to, można wytypować rachunek prawdopodobieństwa.
Jest to potencjalny kandydat, natomiast no, również zaufajmy wiedzy naszych menedżerów, którzy być może znajdą juniora spoza tej listy i który okaże się no, takim odkryciem jak w tym roku Ward, czy wcześniej Holder, czy nasz Troy Bachelor w 2007 roku.
O Troju Bachelorze jeszcze sobie porozmawiamy. Teraz przerwa w naszym magazynie żużlowym. Spotkamy się po godzinie 19.
Reklama.
Sponsorem magazynu żużlowego jest firma Davi, dystrybutor chemii gospodarczej i kosmetyków. Zapraszamy do Gostynia i oddziałów w Lesznie i Rawiczu.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15. Wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
A my wracamy do naszego magazynu żużlowego, wracamy do naszego gościa. Dziś członek zarządu Leszczyńskiej Unii, pan Marek Ślotała. No i gorący temat, zmiany personalne w Leszczyńskiej Unii. Temat przewodni naszego magazynu żużlowego. Gdzieś tam oczywiście wspominamy o Grand Prix, bo trudno o tak ważnej imprezie nie powiedzieć. Czekamy w dalszym ciągu na telefony od naszych słuchaczy. Kierunkowy do Leszna 065-529-5529. Halo?
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Mam takie pytanie odnośnie sponsorów. Czy to prawda, że sponsorem głównym ma być Caritas? Dziękuję.
No, takie humorystyczne raczej pytanie.
Nie słyszałem.
Czy sponsorem generalnym ma być Caritas? Czekamy na kolejnego słuchacza.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panek jeszcze raz. A jak wygląda sytuacja z najlepszym transferem, co pożyczyłem na tutaj Polsce, czyli Schiltzem?
Co z Adamem Schiltzem? Bo miał roczny kontrakt.
Prezes Dworakowski informował w ostatnim swoim wystąpieniu w tutejszej telewizji, że z Schiltzem podpiszemy kontrakt na kolejny sezon, czyli na sezon 2010.
Skoro mówimy o Australijczyku, skoro mówimy o Adamie, no trudno nie zapytać o Troya Bachelora. On po tym okresie rzeczywiście wieku juniorskiego, kiedy robił postępy, kiedy rzeczywiście zachwycał swoją jazdą, no, miniony już sezon, raczej w barwach Leszczyńskiej Unii miał stracony. Co dalej z tym zawodnikiem?
Wydaje mi się, że na rozwój tego zawodnika bardzo duży wpływ miały kontuzje, które przez ostatnie dwa lata odnosił. Praktycznie w każdym roku złamany obojczyk. Wydaje mi się, że no jest to naprawdę bardzo kontrowersyjny zawodnik, jako zawodnik, jako człowiek. Natomiast no, to jest przede wszystkim zasadnicza kwestia do rozstrzygnięcia. Pracujemy już z nim kilka lat. W przyszłym roku ten kontrakt z nim będzie również ważny i wydaje mi się, że no, też trzeba będzie podjąć decyzję. Na dzisiaj no, nie ma takiej opcji, abyśmy się z Trojem Bachelorem rozstawali. Tutaj bardzo pozytywnie na jego temat i przyszłości jego jako zawodnika wyraża się Lee Adams. No, miejmy nadzieję, że on wróci do jakiejś takiej swojej sportowej równowagi. Końcówka sezonu w Anglii, myślę, że to potwierdziła. Był w bardzo dobrej formie.
Zmiany barw klubowych wyszły mu na dobre.
Zmiany barw klubowych wyszły mu na dobre. Wydaje mi się, że ten kubeł zimnej wody, który wylano mu w Swindon, jak i w jakimś tam sensie również w Unii Leszno, no, uważam, że pozytywnie na niego wpłynie. Ja jestem osobiście przekonany, że jest to zawodnik o wielkich możliwościach. Problem tylko w tym, aby omijały go kontuzje.
Czekamy na kolejny telefon, jeżeli takowy jest. Kierunkowy do Leszna 065-529-5529. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam pytanie do pana Marka, bo tak szczerze, no słucham magazynu żywowego, za bardzo nie rozumiem.
są pretensje do Krzysztofa Kasprzaka, że zawalił 3 mecze przez 2 sezony, tak jak pan Marek przed chwilą mówił, w tamtym roku finał w Toruniu, w tym roku w Częstochowie i w Toruniu w tym roku. I są 3 mecze i wielkie pretensje do Krzysztofa Kasprzaka, gdzie nie ujmując Damianowi Banieckiemu niczego, no sezon zawalił całkowicie cały. I to głównie przez Damiana, moim zdaniem, nie jedziemy dalej. Ja po prostu mam taką prośbę, żeby pan naprawdę powiedział, za co nie ma Krzysztofa Kaszczaka w Leszczynie, bo to, że zawalił 3 mecze przez 2 sezony, no to chyba nie jest argument, nie? Dziękuję.
Proszę Państwa, ja nie skupiałem swojej wypowiedzi do tych 3 meczów, wprost przeciwnie, powiedziałem, że absolutnie nie wiążmy rozstanie się z Krzysztofem Kasprzakiem przez pryzmat ostatniego meczu w Częstochowie. Natomiast, tak jak już powiedziałem wcześniej, proszę Państwa, użyłem takiego określenia, że nastąpiło zmęczenie materiału. Przez te kilka lat, kiedy jesteśmy jako zarząd Unii Leszno w klubie, co roku praktycznie przewijał się temat Krzysztofa Kasprzaka. Były to niekończące się dywagacje, podpisze z nami kontrakt, nie podpisze, za takie pieniądze, za inne pieniądze. Proszę Państwa, sami Państwo na forach krytykowaliście tego zawodnika za incydenty, które miały miejsce z Adamem Skórnickim w przeszłości, za incydenty z Jagusiem, za to, co działo się w tym roku w jego jeździe z Damianem Balińskim. I powiem w ten sposób, ja nigdy nie podkreśliłem w trakcie tej rozmowy, że my tylko i wyłącznie kierujemy się wynikiem sportowym tego zawodnika, bo gdybyśmy patrzyli przez pryzmat takich kryteriów i tego, co będzie w przyszłości, to Państwo ze mną się zgodzicie, że tak naprawdę w sezonie 2010 nie powinno być w Unii Leszno 2 zawodników, Lee Adamsa i Damiana Balińskiego. Lee Adamsa z tego względu, że wiemy z doświadczenia, może nie w Unii Leszno, ale z innych klubów, że zawodnicy, którzy kończą sezon, jeżdżą, jak to się określa, na pół gwizdka. I my tak naprawdę nie wiemy do końca, jak pojedzie Lee Adams. My wierzymy w jego ambicję sportową, wierzymy w to, że do samego końca pojedzie na swoim najwyższym sportowym poziomie, bo niezależnie od tego, jak mu szło w tych Grand Prix, to zawsze w lidze jeździł dobrze. Z drugiej strony podałem przykład Damiana Balińskiego, który, tak jak pan powiedział, miał beznadziejny sezon, bo tak to można określić. Ale również powiedziałem, że to są kryteria sportowe. Natomiast my chcemy stworzyć team. I proszę państwa, być może taką kropką nad i w tych naszych dywagacjach jako zarządu z akcjonariuszami była ta sytuacja, która miała miejsce i, że tak powiem, dialog, jaki toczyli zarówno Czesław Czernicki, jak i Krzysztof Kasprzak za pośrednictwem Zenona Kasprzaka na łamach portali, na łamach prasy. No, pewnych kwestii to podkreślaliśmy, podkreślamy to od roku 2004, kiedy kierujemy tym klubem, nie możemy tolerować. I to jest ten całokształt, o którym mówił prezes Dworakowski, o którym mówił menedżer Igielski. Ja to określam jako zmęczenie materiału po jednej i po drugiej stronie. I to jest wypadkową tego, że nie chcemy w sezonie 2010 pracować z Krzysztofem Kasprzakiem.
Jedno, co możemy powiedzieć tu od strony sportowej, chyba nikt nie ma wątpliwości, ile Krzysztof Kasprzak zrobił dla tego klubu.
Oczywiście,
jeszcze w wieku juniora.
Dokładnie, to nie ma żadnego znaczenia. Nikt nie deprecjonuje jego osiągnięć. Miał wielki wkład, szczególnie w roku 2007 w zdobycie przez polską drużynę drużynowego mistrza świata. Ale tak jak powiedziałem, no, proszę Państwa, my jako zarząd mamy prawo do tworzenia klubu z określonych zawodników i do angażowania trenerów. Ja nie chcę może odbiegać wielkie skrajności, ale spójrzmy na głośny temat w ostatnich latach w przypadku Realu Madryt, gdzie Fabio Capello zdobywa mistrzostwo z Realem Madryt i zostaje zwolniony po sezonie. Dzisiaj jest trenerem reprezentacji Anglii i odnosi sukcesy i tam wszyscy są zadowoleni. Podobna sytuacja miała miejsce z Bernardem Schusterem, który w danym sezonie wspaniale prowadził ten zespół, po czym po kilku porażkach został zwolniony. Była jakaś tam koncepcja budowy tej drużyny. My również musimy mieć zagwarantowane prawo, tak jak powiedziałem wcześniej, do budowania drużyny i do dobierania sobie ludzi, z którymi jako zarząd będziemy współpracować.
Może jeszcze jeden telefon, jeżeli jest, jeżeli ktoś nas słucha. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam jeszcze jedno pytanie w sumie, bo wspomniał pan w tej chwili o trenerze. Czy jest opcja trener Cieślak, Jason Kramp i ewentualnie Janowski jako junior w Unii Leszno? Dziękuję.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o trenera, no to, Państwo wskazywaliście nam przed kilkoma miesiącami, jakiego tak naprawdę trenera tutaj w Lesznie chcielibyście mieć. No, my będziemy dążyć do tego, aby to był trener, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, z tego środowiska tutaj, aby był to trener związany w przyszłości z Unią Leszną, jeżeli oczywiście uda nam się do takiej sytuacji doprowadzić. Aczkolwiek podkreślaliśmy wielokrotnie, że jak będzie funkcjonował trener czy trener-instruktor, to dzisiaj jeszcze nie potrafimy tego powiedzieć, ale chcielibyśmy, żeby szkoleniem młodzieży zajmował się trener stąd. Natomiast jeżeli chodzi o Jasona Krampa czy Janowskiego, to Państwo również doskonale wiecie, że ci zawodnicy mają kontrakty obowiązujące jeszcze we Wrocławiu na przyszły sezon. I tutaj oczywiście, że może nastąpić taka sytuacja, jak w naszym przypadku z Krzysztofem Kasprzakiem, że być może strony dojdą do takiego wniosku, że należy te kontrakty rozwiązać. Natomiast na dzisiaj są to kontrakty obowiązujące z WTS-em Wrocław.
Na chwilę przenieśmy się jeszcze do Bydgoszczy. Trzecie miejsce w cyklu i brązowy medal indywidualnych mistrzostw świata. To był w sumie debiutant, młodziutki Rosjanin Emil Sajfudinow.
Na pewno jest udany sezon i zawsze marzyłem, że wystąpić Grand Prix. Nie wiedziałem, że tak niedobrze pójdzie. I nawet jakieś miałem cele na początku sezonu, ale wypełniłem maksimum swojej pracy i oczywiście dziękuję mojemu teamu, że razem wszystko zrobiliśmy. Także nie, to jestem szczęśliwy. Tak naprawdę na razie ostatnio mam zawody w Togliatti i tam memoriał i później będę odpoczywał i nie wiem, później będę przygotował się, już na krosie jeździł i tak dalej, już będę na siłowni chodzić i odpoczywać. Także myślę, że trzeba lepiej przygotować następny sezon i będzie może jeszcze lepszy wynik, także nic nie obiecuję i będę starał się wszystko robić, żeby pokazać siebie jeszcze z lepszej strony. Dziękuję.
Tyle, rewelacyjny debiutant w Grand Prix Emil Sajfudinow, aby w przyszłym roku również zachwycał nas swoją jazdą, ale żeby to któryś z biało-czerwonych stanął na najwyższym stopniu podium, bo tego nam brakuje, zwycięstwa w indywidualnych mistrzostwach świata. Dawno, dawno temu Jerzy Szczakiel, a później długo, długo nic. A w sobotni wieczór trzecie miejsce w Grand Prix w Bydgoszczy zajął Sebastian Łamek, który jednak żegna się z cyklem walki o tytuł indywidualnego mistrza świata. Posłuchajmy, jak podsumował swoje tegoroczne starty.
Cały czas szło dobrze. Za dobrze, żeśmy zaczęli wspólnie z teamem. Dobrze, żeśmy zaczęli cały cykl Grand Prix i szło dobrze. Były z rzędu tam parę, z rzędu, żeśmy szli na cztery półfinały i żeśmy wywalczali. No i troszeczkę apetyty urosły w teamie, że chcieliśmy coś więcej i troszeczkę większe inwestycje, żeśmy zaangażowali więcej w sprzęt. Kupiłem nowe motocykle na, tak powiem szczerze, na Grand Prix Krsko i tam już nie pasowało. Zostaliśmy, bo miało być dobrze, na Terenzano też nie pasowało i to nas troszeczkę zdołowało, żeśmy po prostu wyciągli szybko wnioski, troszeczkę za późno, ale szybko, na ostatni występ Grand Prix, gdzie chciałem po prostu wypaść dobrze i podziękować wszystkim sponsorom, kibicom za ten sezon Grand Prix, żeby i wróciliśmy do starych ustawień i to zagrało dzisiaj, to co żeśmy chcieli. Trzecie miejsce, bardzo się z tego cieszę, bo to jest wielki sukces w tym momencie dla mnie, jeżeli chodzi o Grand Prix.
Sebastian, ten dobry występ może zaowocować na przykład dziką kartą na przyszły rok? Jak sądzisz?
Generalnie przyjechałem do Bydgoszczy nie marząc o finale i stanięciu na podium. Nie marzyłem o tym, marzyłem o dobrym występie, mając na myśli półfinał. Stało się więcej, że z takim fajnym nastawieniem wywalczyliśmy finał i trzecie miejsce, stanąłem na podium, było super, więc nie będę marzył o tym, o dzikiej karcie, bo to marzenia nie do końca są ten, i więc nie marząc o tym, nic nie mówiąc, poczekajmy, zobaczymy, co władze BSI pojedzą w Grand Prix i ten. Ja się czuję dobrze w Grand Prix i lubię tu startować z tymi zawodnikami, z całą tą szesnastką walczyć, bo potrafię z nim wygrywać, potrafię jeździć na żużlu. Kwestia tylko nastawienia i podejścia. No, nie ma co gdywać. Ja, my jesteśmy zadowoleni z trzeciego miejsca. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony i tak jak mówię, jeszcze raz chciałem podziękować mojemu tacie, bo mój tato właśnie mi i zawsze wkładał, że więcej luzu i będzie lepiej. No zabrakło, wiadomo, czy chyba rakiety, torpedy, wiadomo czegoś, żeby tam przyszczęściło bardziej. No jest trzecie miejsce i trzeba się cieszyć z tego, co mam.
Sebastian, teraz już tak na dobre wakacje?
Tak, chyba tak. Tam, nie wiem, z tego co wiem, Złoty Kas chyba się nie odbędzie w tym roku. A tym miłym akcentem chciałbym zakończyć sezon, dziękując wszystkim kibicom, fanom, telewidzom, słuchaczom radia i wszystkim, którzy zawsze śledzili moje postępy, moje wyniki. Myślę, że mogłem cieszyć w większości cykla Grand Prix swoje występy, więc chyba będzie tak, że wspólnie z teamem podejmiemy decyzję w przyszłym tygodniu, co robimy dalej, ale będzie tak, że miły akcent, zakończymy sezon.
Jakieś konkretne plany wakacyjne z rodziną, ciepłe kraje?
Oczywiście, no musimy. Nie było wakacji, nie miałem czasu spędzić z rodziną za dużo czasu. Wakacji nie spędzili, ale beze mnie. W tym układzie, jak co roku w listopadzie wybieramy się na wakacje, zabieram moją małżonkę z dziećmi. No, na wczas jeszcze nie wiem gdzie, nie chcę na razie nic mówić. Odpocząć i spędzić z nimi czas, wynagrodzić im tę rozterkę w całym sezonie i za zrozumienie.
Jarek Hampel ma takie wakacyjne hobby, nurkuje. Czy ty też uprawiasz jakieś takie letnie, wakacyjne sporty?
No, powiem szczerze, że tak, bo mój menadżer jest profesjonalistą w nurkowaniu i ja kiedyś korzystając się zaraziłem tym i teraz mój menadżer prowadzi mnie w nurkowaniu. Jest to bardzo fajny relaks i fajne odreagowanie w sezonie zimowym.
Tyle Sebastian Ułamek. Panie Marku, czy on też jest brany pod uwagę ewentualnie przy budowaniu składu Oleszczyńskiej Unii na 2010 rok, bo on chyba raczej ma miłe wspomnienia z Leszna.
Ja myślę, że ma bardzo miłe wspomnienia z Leszna. Jako zarząd byliśmy zainteresowani tym zawodnikiem, jak pamiętam, na sezon 2005, ale często to jest tak, że no, oczekiwania finansowe albo nie są zbieżne z naszymi, albo po prostu zupełnie od niego odbiegają.
Jedno z pytań od naszych internautów. Czy to prawda, że Greg Hancock złożył ofertę startu w barwach Leszczyńskiej Unii?
Ja bym tego nie nazywał ofertą. To był jeden, czy jest jednym również z tych zawodników, co do którego no, przeprowadzamy sondę, czy ewentualnie mógłby zostać zatrudniony, ale tutaj nie ujawnię tajemnicy, ponieważ już wcześniej wypowiadał się na ten temat pan prezes Burakowski. Nie bierzemy tak naprawdę, nie braliśmy dotychczas pod uwagę oferty Grega Hancocka, albowiem no ten zawodnik oczekiwałby płatności, że tak powiem, w postaci ryczałtu. Natomiast no, zapowiadają się również zmiany w przepisach Speedway Ekstraligi. Przynajmniej takie są założenia, że kluby w przyszłym roku nie będą mogły zawodnikowi zapłacić za jego, że tak powiem, usługę ryczałtem. To jest jak gdyby jedna kwestia. Druga, że no jakby nie było, jest to zawodnik dość zaawansowany wiekowo. Natomiast my musimy, proszę Państwa, również brać pod uwagę to, że dotychczas, niezależnie od tego, czy to był ten nasz aktualny zarząd, czy poprzedni pana Sokołowskiego, zawsze drużyna była obudowywana wokół lidera, którym był Lee Adams. Proszę Państwa, no, my stoimy przed, że tak powiem, obliczem takiej sytuacji, że w przyszłym roku sezon kończy Lee Adams, kończy swoją karierę. Będzie koniec obowiązywania kontraktu z Jarkiem Hampelem i my musimy dzisiaj dążyć do tego, aby był to jeden z zawodników wiodących, wokół którego moglibyśmy zespół budować na sezon 2011 i przede wszystkim na ten sezon 2011 my dzisiaj również patrzymy. Nie chcę powiedzieć przez to, że Jarek Hampel nie zamierza z nami pracować w sezonie 2011, natomiast no, taka, a nie inna sytuacja na koniec roku 2010 będzie miała miejsce.
Panie Marku, jeszcze jedno pytanie. Tutaj wspominaliśmy o tych zmianach regulaminowych, o tym ryczałcie. Kiedy zbiera się teraz zarząd Speedway Ekstraligi? Kiedy może uchwalić te nowe przepisy, tak aby no, w pewnym sensie ułatwić zadanie klubom, które no, muszą rozmawiać z zawodnikami, negocjować, podpisywać kontrakty?
To znaczy tutaj decyzje w formie uchwał podejmuje walne zgromadzenie wspólników Speedway Ekstraligi, a zarząd zwołuje takie posiedzenie. Nie znam terminu, kiedy w najbliższym czasie ma takie walne zgromadzenie się odbyć. Ja myślę, że ono będzie raczej po chyba tym procesie licencyjnym, który na dzień 4 listopada musimy wnioski o przyznanie licencji złożyć. sądzę, że tutaj kwestie audytorskie i składanie tych wniosków licencyjnych będzie na tyle absorbowało kluby, że nie sądzę, aby w tym okresie czasu wspólnicy zebrali się na walnym zgromadzeniu.
Jeżeli mamy jeszcze jakieś pytania od naszych słuchaczy, to ostatnia szansa. Halo?
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Ja mam do Pana takie pytanie, bo Pan mówił zmęczony materiał. Pan Dworakotka wyjmował klub, to wyraźnie mówił. Zbuduje klub na leszczyńskich zawodnikach. Się pytam, gdzie jest miasto te pieniądze na młodzież wywala na te treningi. Się okazuje, w przyszłym roku będzie Kangurki, będą jeździć Dymczycy i reszta zawodników krajowych. I Unia będzie tak, daj, zobaczycie, spełnię Pan moje słowo. Opierał się, miasto tyle pieniędzy wywala na stadion, na żużlowcu młodych. A Pan tu jeszcze kontakty z Kangurkami robicie, my mamy tyle młodzieży. Tym Pan prezydent i miasto niech się zastanowi. Ja bym nie dał, bo ja na stadion nie przyjdę.
No przykro mi, mam nadzieję, że Pan zmieni zdanie, natomiast ja się posłużę już w tej chwili przykładami. Proszę Państwa, przede wszystkim na forach internetowych, tam gdzie Państwo dyskutujecie, można znaleźć do dzisiaj Państwa głosy w dyskusji, jakimi wielkimi talentami, nie na miarę tylko Ekstraligi, ale wychodzącymi poza tą granicę, byli tacy zawodnicy jak Norbert Kościuch, Robert Kasprzak, Jurga, Damian Baliński junior czy Łukasz Jankowski. Proszę Państwa, łącznie oczywiście ze Sławkiem Musielakiem, który za czasów trenera pana Zbyszka Jądera rozpoczynał tutaj u nas tą swoją karierę i były wielkie pretensje, dlaczego on nie jeździ w lidze, tylko wystawiamy Roberta Kasprzaka czy Jurgę, zapomniałem jeszcze o Kajochu. Proszę Państwa, no, sami Państwo musicie sobie również udzielić odpowiedzi na to pytanie, które zostało zadane, że z tych sześciu zawodników praktycznie żaden z nich nie zrobił jakiejś istotnej kariery. Są to zawodnicy, którzy albo dzisiaj nie jeżdżą w ogóle, albo też jeżdżą na poziomie średniej klasy zespołu pierwszej ligi. W związku z tym wydaje się, że te nasze decyzje transferowe, one nie są nietrafione, one są wyważone. Natomiast to jest oczywiste, że wykładamy pieniądze na szkolenie, bo innej opcji nie ma. Po prostu jeżeli się szkoli młodzież, to te pieniądze się wydaje. Tak jest w każdej dyscyplinie sportu. Nie zawsze tak jest, że przychodzi 10 chłopców do szkółki, do szkółki i mamy z nich 5 Romanów Jankowskich i 5 Zenków Kasprzaków czy Krzysztofów Kasprzaków.
To by było zbyt proste.
Oczywiście.
Gdyby tak się działo. Czekamy na może już ostatni telefon. Halo?
Dzień dobry. Mam do Pana z tym pytaniem. Dla kogo my mamy przychodzić na ten stadion? Może w zarządzie by się ktoś zmienił. Dziękuję.
Ja myślę, że zawsze jest taka możliwość. Zarząd nie pełni swojej funkcji dożywotnio. Natomiast ja proponowałbym Państwu, abyście Państwo sami sprawdzili, jakie są Państwa zapatrywania. Ja mam nadzieję, że Państwo będziecie przychodzili na ten stadion dla młodych zawodników rozwojowych typu Sławek Musielak, czy Przemek Pawlicki, Damian Baliński, Jarek Hampel. To są dzisiaj wiodący polscy zawodnicy wywodzący się z tego regionu. I myślę, że to, że nie będzie Krzysztofa Kasprzaka w przyszłym roku w naszym zespole, to niczego nie przesądza, dlatego że co najmniej 50% kibiców, którzy dyskutują na forach internetowych, są za Krzysztofem Kasprzakiem, a 50% jest przeciw. Podobnie sprawa dotyczy trenera Czernickiego. Proszę Państwa, kiedy oficjalnie podaliśmy informację, że nie będzie u nas w przyszłym sezonie trenera Czesława Czernickiego, Państwo stwierdziliście, że no, Kasprzakowie wyrzucili tego trenera z klubu. Dzisiaj, kiedy nie ma Krzysztofa Kasprzaka, no, okazuje się, że też jest źle. Ja myślę, że to jest taki temat i to są takie dywagacje, że one są oczywiście indywidualne. To są indywidualne zapatrywania każdego kibica. Ja uważam, że staramy się stworzyć taki zespół pod szyldem Unii Leszno, który będzie walczył o te najwyższe cele. Taka sama sytuacja, ja przypomnę, w roku 2007 była z Rafałem Dobruckim i chciałbym powiedzieć tak, czy nasza decyzja była błędna w obliczu tego, że zdobyliśmy bez Rafała Dobruckiego złoty medal? Ja życzę Rafałowi jak najlepiej. Do dzisiaj spotykamy się na kawie z Adamem Skórnickim, ale mamy w danym momencie takie, a nie inne priorytety.
To tyle, jeżeli chodzi o pytania. Szybko zaglądamy do najnowszego numeru tygodnika żużlowego, który już jutro w punktach sprzedaży. Jest jak zwykle sporo leszczyńskich akcentów. Spełniony po sezonie 2009, czyli rozmowa z Jarkiem Hampelem. Jedno z pytań. Gdzie będziesz jeździł w sezonie 2010? Już wiemy dużo wcześniej. Był mały problem, ale już jest przesądzone, że zostają w Unii Leszno. Co to za problem? Chodziło o dogranie pewnych kwestii finansowych. Ale usiadły naprzeciwko dwie strony i wszystko sobie wyjaśniły. To już historia. Jeszcze coś o Grand Prix w wykonaniu Jarka Hampela, bo w planach na rok 2011 są edycje Grand Prix w Australii i Nowej Zelandii. A co o tym sądzi nasz żużlowiec? To naprawdę byłoby korzystne dla żużla, gdyby ten sport wyszedł poza stary kontynent. Ja sobie życzę, abym pojechał w tych turniejach. Do tego potrzebne jest miejsce w ósemce Grand Prix 2010, ale ja marzę nie tylko o utrzymaniu się, ale o czymś więcej. Tyle Jarek Hampel i to rozmowa z najnowszego numeru tygodnika żużlowego. Jest też rozmowa z kolejnym leszczyńskim młodzieżowcem Mateuszem Łukaszewskim. Dobry koniec sezonu, taki tytuł nosi ta rozmowa. Biorąc pod uwagę cały sezon, nie mogą być zadowolony. Dopiero w końcówce coś drgnęło, zacząłem jeździć lepiej. Teraz chciałbym, aby przełożyło się to moje występy w przyszłym sezonie. Tyle Mateusz Łukaszewski. No i coś o Oskarze Wolsztyńskim. Tytuł taki troszeczkę tajemniczy. Jeździliśmy na siódemkach. Jakie to siódemki? Z czym to się wiąże? To znajdziecie Państwo w najnowszym numerze tygodnika żużlowego. A jak ocenia Oskar swój przebieg kariery? Mój okres startów na żużlu nie był ani dość długi, ani dość krótki. Było parę wzlotów, parę upadków. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy to wszystko zaczęło iść w dobrą stronę, przytrafiła mi się właśnie kontuzja. A tyle Oskar Wolsztyński i tyle w najnowszym numerze tygodnika żużlowego. A co jeszcze? Mecz finałowy drużynowych mistrzostw Polski między zielonogórskim Falubazem a toruńskimi Aniołami odbędzie się w czwartek o godzinie 18.30. Oczywiście, jeżeli dopisze pogoda, przypominam, że to czwarte podejście do tego spotkania w niedzielę u łańcuch chrybowy miasta Ostrowa. Też rewanżowy mecz drużynowych mistrzostw Polski odbędzie się tego samego dnia. Jak donoszą media, Tomasz Golob zostaje w Gorzowie. Speedrowerowcy LKS Szabera Stromal Leszno zdobyli drużynowy Puchar Polski, a w dniach od 27 do 28 października w Rawiczu odbędzie się spotkanie prezesów pierwszej i drugiej ligi z przedstawicielami Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Będą też trzej sędziowie oraz Marek Cieślak i Krzysztof Cegielski. Tematem jest zbliżający się sezon pierwszej i drugiej ligi. Na koniec mamy jeszcze jedną wypowiedź po Grand Prix w Bydgoszczy Tomasza Goloba.
Historia już zapisała drugie miejsce, z czego się strasznie cieszę. Nerwów było, nie powiem. 3 tygodnie braku kontaktu z motocyklem. Nie jest to dobre dla żużlowca, tym bardziej, że jeszcze inna pogoda. Strasznie zimno i ta regulacja tych motocykli jakby też ucierpiała na tym, także nie było tak to do końca proste. Myślę, że zrekompensowałem sobie srebrnym medalem, to już jest historia. Zawodnik, który we mnie wjechał, myślę, że wyciągnie wnioski i pomyśli, że tak nie wolno, bo gdybym twardo jechał, to by znowu była wywrotka, która nie jest mi potrzebna.
Tyle Tomasz Golob. Dłuższa rozmowa z Tomaszem Golobem w następnym magazynie żużlowym. Panie Marku, czas się żegnać, bo już znowu przekroczyliśmy limit czasu przeznaczony na magazyn żużlowy. Gdybyśmy mieli tak w skrócie podsumować to, co za nami, ten gorący ostatni okres Leszczyńskiej Unii, co przed nami, da się to tak spiąć?
Ja myślę, że zarówno my, jak i zarząd, jak i kibice, którzy zasiadali w ostatnich latach na trybunach, no pokazali, że zarówno jedna, jak i druga strona zawsze stoi na wysokości zadania. Myślę, że ja optymistycznie patrzę na to, co będzie się działo w roku 2010. Proszę Państwa, założyliśmy sobie już przed laty, kiedy zaczynaliśmy pracę w tym zarządzie, że no musi być to praca wymagająca zarówno od nas, jak i od zawodników. To wielokrotnie trener, jak i prezes Dworakowski podkreślał. Myślę, że mamy w przyszłym roku Grand Prix, mamy swojego uczestnika w tym cyklu, Jarka Hampela, którego pozdrawiamy, życzę mu jak najlepiej. Mamy swojego lidera, jeżeli chodzi o juniorów, Przemka Pawlickiego, któremu również życzę powrotu do zdrowia. Proszę Państwa, myślę, że Damian Baliński znowu powalczy o udział jako zawodnik z dziką kartą, o udział w Grand Prix. Mam nadzieję, że spełnią się kiedyś moje oczekiwania, jak i jego, kiedy uważałem, że na zakończenie kariery, oczywiście równolegle z jego formą sportową, kiedyś dostąpię takiego zaszczytu i chociażby tutaj w tym leszczyńskim cyklu Grand Prix będzie miał tą dziką kartę. Także wydaje mi się, że mamy wiele emocji przed sobą. I w przeciwieństwie do tych wybiórczych głosów, które tutaj dzisiaj były na antenie, bardzo serdecznie zapraszam Państwa już na przyszły sezon i myślę, że na pierwszym meczu będzie tak, jak to było w ostatnich latach. No, minimum 14-15 tysięcy na trybunach. No i marsz Unii w strefę medalową. Tak bym chciał.
A propos Damiana Balińskiego, to spełnią się słowa piosenki Wojtka Szymkowiaka, Hej Unia, tam właśnie jest, Bali marzy ciągle o Grand Prix. Jeszcze jedno takie pytanie, czy łatwo było podjąć tak trudne decyzje, właściwie można powiedzieć strategiczne, o pożegnaniu się z trenerem Czerwickim i Krzysztofem Kasprzakiem?
To są bardzo trudne decyzje. Jeżeli chodzi o trenera Czerwickiego, to zawsze to podkreślam, że jest to bardzo rzetelny, pracowity człowiek. Nie ma z nim żadnych problemów jako z osobą i myślę, że ten klub, w którym ewentualnie będzie w przyszłości pracował, będzie z niego również bardzo zadowolony, ale takie jest życie trenera. Podobnie sytuacja ma miejsce z Krzysztofem Kasprzakiem. Ja na spotkaniu z udziałem Zenona Kasprzaka wyraziłem takie oczekiwanie, że to będzie tylko rok przerwy, że każda ze stron musi spróbować czegoś innego. Natomiast niezależnie od tego, czy my będziemy funkcjonować jako zarząd w kolejnych sezonach, czy nie, to wierzę w to, że Krzysztof Kasprzak jeszcze dla tego klubu będzie jeździł. Być może z naszym udziałem, być może wtedy, kiedy nas już nie będzie, ale wierzę w to, że powróci do klubu, być może nawet już na sezon 2011.
Oby oczywiście tak było, aby to wszystko poukładało się. Jeszcze jedno pytanie, o którym zapomniałem, a jestem chyba winny kibicom, tym zwłaszcza, którzy tutaj budują tą całą uprawę spotkań ligowych. Czy to prawda, że jest konflikt na linii Grupa Ultras, Unia Leszno, klub i że już nie będzie tych wspaniałych opraw z racami, gdyż wy, tutaj nasz słuchacz, też czytelnik portalu miał na myśli na pewno Leszczyńską Unię, zabroniliście, strasząc ich wysokimi karami finansowymi?
Proszę Państwa, to ja, tak jak wielokrotnie mówiłem, nie tylko dlatego, że z zawodu jestem prawnikiem, ale niestety przepisy muszą być przestrzegane. Natomiast ja osobiście zawsze miałem doskonałe relacje z tą grupą, brałem udział w spotkaniach z tymi młodymi kibicami, podobnie menedżer Irek Igielski. Wydaje mi się, że na pewno taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Uważam, że dbamy o wszystkich kibiców. Jeżeli jest kilkanaście tysięcy osób na stadionie, to nie zawsze udaje się każdego zadowolić, ale wydaje mi się, że w miarę naszych możliwości staramy się to robić.
Rozumiem, że jakieś spotkanie jeszcze będzie, tak aby ustalić te wzajemne jakieś zasady współpracy na stadionie. Oczywiście zgodnie z przepisami.
Oczywiście, że tak. Ja zawsze jestem otwarty na takie spotkania, podobnie jak pozostali członkowie zarządu i wydaje mi się, że jeżeli ewentualnie są jakieś nieporozumienia, o których ja nie wiem, no to jedyną drogą do ich wyjaśnienia jest bezpośrednie spotkanie.
Panie Marku, serdecznie dziękujemy za przybycie do studia. Przypominam, że Państwa i naszym gościem był członek zarządu Leszczyńskiej Unii, pan Marek Ślotała. Przepraszamy oczywiście jak zwykle za przekroczenie limitu czasu, ale to już nie mogło być inaczej w tak gorącym okresie dla Leszczyńskiej Unii. My spotykamy się w poniedziałkowym magazynie żużlowym za tydzień o godzinie 18.15. Będą konkursy razem ze sponsorem naszego magazynu żużlowego, firmą Davi. Z Gostynia przygotowaliśmy dla Państwa konkursy oczywiście z nagrodami. Miejmy nadzieję, że ruszymy z nimi już za tydzień. Panie Marku, jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przybycie.
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że do tego któregoś grudnia wyjaśnią się sprawy związane ze składem, z trenerem Leszczyńskiej Unii do 1 grudnia, do końca roku ze składem Leszczyńskiej Unii i co w oczekiwaniu na
Chciałbym, żeby to była taka sytuacja, że w tym okresie przedświątecznym będziemy mieć wszystko wyjaśnione i gościem tego magazynu żużlowego będą nowe osoby, może to będzie nowy zawodnik, nowy trener i z udziałem naszego menedżera bądź prezesa, taki prezent Państwu pod choinkę sprawimy.
No, czyli teraz kibice muszą pisać do Gwiazdora, czy to ma być Nicky Petersen, czy to ma być inny zawodnik, no i zobaczymy, kto będzie miał tą wyższą siłę przebicia, tą większą siłę przebicia gdzieś w tych świątecznych prezentach.
No, to jest ta różnica pomiędzy kibicami, a często trenerami, którzy chcieliby mieć w składzie 7 Golobów bądź 7 Petersenów, natomiast kibice troszeczkę innymi kryteriami się tutaj kierują, albo sympatiami, albo wynikami sportowymi. Także no, również my mamy, tak jak wielokrotnie mówiłem dzisiaj, troszeczkę inne kryteria.
Tyle w naszym przedłużonym, jak zwykle, magazynie żużlowym. Panie Marku, serdecznie jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję
a wszystkim
bardzo.
Fanom Czartego Sportu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Waldek ma dla Państwa prezent. Jaki, to już myślę wszyscy wiedzą.
Reklama.
Sponsorem magazynu żużlowego jest firma Davi, dystrybutor chemii gospodarczej i kosmetyków. Zapraszamy do Gostynia i oddziałów w Lesznie i Rawiczu.
Reklama.
Na dzień dobry i dobranoc.